Od dłuższego już czasu jakoś tak Bóg kładzie mi na serce takie pytanie. W jakim miejscu jestem? W jakim miejscu ja się znajduję? W jakim miejscu znajduje się Kościół? W jakim miejscu przed Bogiem jesteśmy? Zadaje mi pytanie, jak patrzymy na Boga, jak Go rozumiemy, jak Go traktujemy, jak na Niego patrzymy. I wiem, że zrozumienie tego, w jakim miejscu jesteśmy, kim jest Bóg, jest absolutną podstawą. Jeżeli traktujemy Boga w jakiś niewłaściwy sposób, jeżeli Bóg nie jest królem i panem, jeżeli Bóg nie jest naszym zbawcą, jeżeli nie jest naszą ochroną, jeżeli nie jest naszym wsparciem, ale jest na przykład tylko i wyłącznie tym, który ma nas zaspokajać, albo tym, który ma spełniać nasze życzenia. Jeżeli Bóg jest dla nas kimś strasznym, kimś, kogo się boimy, kimś, kogo raczej staramy się unikać, a nie do Niego przychodzimy, to z całą pewnością to, co Bóg dla nas ma i to, kim Bóg jest, jakim chce nam się objawić, nie będzie dla nas takie dostępne. Bo kto lubi przychodzić do Ojca, który jest straszny? W ogóle, czy lubimy przychodzić do ludzi, którzy są straszni, którzy źle nas traktują, którzy nie mają dla nas otwartego serca, którzy w jakikolwiek sposób niszczą nas? Czy chcielibyśmy z kimś takim być? Czy chcielibyśmy z kimś takim mieć społeczność? No ja myślę, że każdy z nas odpowie, że nie. Ale też jeżeli do Boga podchodzimy jako do dostarczyciela, to czy rzeczywiście okazujemy Mu szacunek? Czy rzeczywiście Bóg jest wtedy Panem i Bogiem? Czy rzeczywiście On jest tym wszechmocnym, którego wywyższamy i uwielbiamy, kiedy śpiewamy pieśni? Wiecie, Bóg kładzie mi na serce to, że odkrycie, znalezienie tego właściwego miejsca przed Nim jest fundamentem. Przepraszam na moment. Jest tym prawdziwym fundamentem, którego powinniśmy szukać, do którego powinniśmy się dokopać i założyć nasz dom na prawdziwej skale. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale jest historia, myślę, że dla wszystkich nas znana, więc ja całej nie będę czytał. To jest historia o tym, jak Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni. Od 10 wersetu będę czytał. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Myślę, że każdy z nas miał okazję zobaczyć chociaż raz w życiu drzewa zasadzone nad wodą. Jak pięknie wyglądają, jakie są zazwyczaj bujne, jakie są żywe. Każdy z nas, myślę, miał okazję zobaczyć dobrze nawodniony park. Jak to cieszy oczy, jak to jest wspaniałe, jakie to jest przyciągające wzrok. Myślę, że każdy z nas miał okazję zobaczyć, co woda w odpowiedniej ilości czyni z przyrodą, z tym wszystkim, co nas otacza. Jeżeli widzieliście to, to na pewno wasze oczy nie mogły się od tego oderwać. Bo zupełnie inaczej wygląda las, który jest przesuszony. Zupełnie inaczej wygląda trawa, którą mamy przed blokiem w czasie suszy. To już nie jest żywe. To już nie jest soczyste, to już nie jest zielone. Jezus mówi do Samarytanki: ja dam ci pić. Ja dam ci wody żywej. Jeszcze takie słowo wyjaśnienia. To, czym się będę dzielił, w dużej mierze jest wzięte z naszego spotkania naszej małej grupy ostatnio. Rozmawialiśmy na temat żywej wody i nie ukrywam, że wiele z tych rzeczy, które poruszaliśmy, o których dzieliliśmy się wspólnie, bardzo poruszało moje serce i dlatego postanowiłem tym podzielić się w szerszym gronie, bo uważam, że to jest ważne. Bo uważam, że to prowadzi nas właśnie do tego miejsca, w którym jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być przed Bogiem. Jezus powiedział do Samarytanki: ja dam ci wody żywej. Myślę, że to, co Jezus powiedział do Samarytanki, można traktować dużo szerzej, że mówi do nas: ja dam wam wody żywej. Wody prawdziwej, wody, którą jeżeli spożywamy, to nigdy pragnąć nie będziemy. Wody, która daje to życie. I to życie na wieki. Bo końcówka mówi bardzo wyraźnie. Stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Zastanawiałem się, jak funkcjonuje woda. Zastanawiałem się, jakie są rodzaje wody. Zastanawiałem się, co woda, do czego woda tak naprawdę jest potrzebna, czym jest ta woda. W psalmie pierwszym mamy bardzo fajny opis. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, która wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co czyni, pomyślnie wypada. W Apokalipsie, w rozdziale 22, jest fragment: i ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Z księgi Ezechiela jeszcze chciałbym przeczytać fragment, taki troszkę dłuższy. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Może to pominę na razie, później do tego wrócę. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Wszystkie te fragmenty dla mnie łączy jeden motyw. Wody wypływającej spod tronu albo ze świątyni Boga. I to jak najbardziej łączy mi się z tym, co Chrystus powiedział do Samarytanki. Ja jestem źródłem wody. Ja jestem źródłem życia. Jeżeli mamy dobry obraz Boga, jeżeli dobrze rozumiemy to, co Bóg sam o sobie mówi, że jest dobry, że jest troskliwy, że nas chroni, że ma o nas staranie, że nic nie oderwie nas od Jego miłości, że jesteśmy Jego dziećmi. Myślę, że wiele jeszcze innych słów można by przytoczyć, żeby podkreślić, co Bóg mówi o swoich dzieciach. Jeżeli mamy taki obraz Boga w swoim sercu, to myślę, że w każdym z nas powinno powstać pragnienie. Pragnienie tego życia, które ma tylko Chrystus. Pragnienie tego życia, które tylko i wyłącznie od Niego możemy wziąć. Pragnienie tej wody, która wszystko ożywia. Pragnienie wody, która wszystko ulecza. Pragnienie wody, która sprawia, że możemy być owocni, że możemy przynosić owoc we właściwym czasie, że nasz liść nie więdnie. Jeżeli mamy dobry obraz Boga, nie boimy się Go, nie odrzucamy Go, nie traktujemy Go jak automatu do napojów, to wiemy, że możemy przychodzić przed Boży tron i możemy czerpać. Dla porównania, kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię, kiedy już wyszli z Egiptu, natrafili na wodę. Szli 3 dni, nie mieli co pić i po 3 dniach trafili na wodę. I ta woda była gorzka. I ta woda, historia z Księgi Wyjścia, oczywiście z 15 rozdziału. Ta woda była gorzka i ta woda przynosiła śmierć. Nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy byłem aż tak spragniony, że zaczynałem wątpić o swoim życiu, ale potrafię sobie wyobrazić, że ktoś jest tak niesamowicie spragniony, że resztką swoich sił szuka ożywczego łyku wody, dopada do wody, którą widzi i okazuje się, że ta woda to śmierć. I okazuje się, że ta woda nie przyniesie ani orzeźwienia, ani życia. To była gorzka woda. Jak wiemy z tej historii, Bóg uzdrowił wodę i Izraelici mieli co pić i przez chwilę byli Mu wdzięczni. To jest dla mnie zawsze najbardziej zaskakujące, aczkolwiek często widzę to w swoim życiu, że dzieje się coś dobrego. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że Bóg mnie czymś obdarował, że Bóg coś zrobił w moim życiu i przez chwilę jestem wdzięczny. Izraelici byli też wdzięczni przez chwilę. Bo tej wdzięczności nie starczyło im na zbyt długo. Wszędzie tam, gdzie czytałem te fragmenty o żywej wodzie, to co rzuciło mi się w oczy, to cały czas jest mowa o tym, że ta woda płynie. Że ta woda cały czas się odnawia. Że ta woda nie podlega żadnej stagnacji. Że ta woda to nie jest jakiś staw, to nie jest jakieś bajorko, to nie jest kałuża, tylko to jest wciąż coś świeżego, ożywczego. To jest coś, co wciąż nowa jakość. Cały czas coś nowego. I jak byłem mały, mieszkałem w takiej wiosce, gdzie były ruiny takiego średniowiecznego jakiegoś grodu i były resztki fosy. Było jedno miejsce, gdzie było źródło, które zasilało tą fosę i tam ta woda zawsze była przejrzysta, zawsze ta woda była taka świeża i zawsze ta woda była zimna i też było to najgłębsze miejsce tej fosy. Natomiast wszędzie indziej, jak ta woda już się rozlewała, to albo przy końcach to było już takie totalne bagnisko, a wszędzie, gdzie nie było to bagniskiem, ani nie było źródłem, to ta woda była porośnięta zazwyczaj rzęsą, była, co tu dużo mówić, śmierdząca, była taka no niezbyt świeża. I jak czytaliśmy te fragmenty w czasie naszego spotkania, jak mówiliśmy o nich, to stanęło przed moimi oczami właśnie ten obraz. Jaka jest różnica między tym, co płynie, a tym, co stoi? W księdze Ezechiela, to co pominąłem, tam są takie słowa. Osoba, która oprowadzała, anioł, który oprowadzał Ezechiela, miał pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść, sięgała do bioder. Po kolejnym tysiącu był już potok i nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to już woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Kolejna myśl, którą miałem, jak rozważaliśmy kwestię wody żywej. Jeżeli przychodzimy do źródła, jeżeli pozwalamy, aby Chrystus stał się dla nas tym źródłem wody żywej, jeżeli ta woda, którą Chrystus nam daje, przepływa, to tak jak tutaj jest napisane, to niesie ze sobą pewien rozwój. To niesie ze sobą pewien postęp i to sprawia, że nie powinniśmy nawet być cały czas tylko i wyłącznie przy źródle. Tylko i wyłącznie patrzeć albo czerpać z tego, co jest zaczątkiem tak naprawdę. Ale w tym wszystkim powinniśmy mieć rozwój. Ezechiel pisze, najpierw do kostek, potem do kolan, potem do bioder, a później już trzeba było płynąć. Mnie ten fragment mówi o tym, że kiedy zaczynamy drogę z Bogiem, kiedy zaczynamy czerpać z tego źródła, którym jest Chrystus, kiedy zaczynamy pić żywą wodę, to powinniśmy iść wciąż dalej. To nie powinniśmy zostawać w jednym miejscu, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby ta woda coś w nas robiła i przynosiła też życie i owoce dla innych. Bo kiedy zostajemy w jednym miejscu, kiedy zatrzymujemy tą wodę, to ona wcześniej czy później się zepsuje. Albo, jak Chrystus często mówił w przypowieściach, mówił też przypowieść o talentach. Jeżeli z czegoś nie korzystamy, albo źle korzystamy, to zostanie nam to odebrane. Wierzę w to, że kiedy woda życia, której źródłem jest Chrystus, zaczyna w nas płynąć, to nie pozostaniemy w tym samym miejscu. Ale będziemy z jednej strony chcieć więcej, bo doświadczymy życia, które płynie. Z drugiej strony woda, która nas ożywia, będzie też dążyć do tego, żebyśmy nie byli bezużyteczni w Królestwie. Żebyśmy nie byli bezużyteczni dla Chrystusa. Woda, która rzeczywiście w nas płynie i która jest wodą życia, będzie przymuszać nas, takiego słowa użyję, do tego, żeby tą wodę mogli doświadczyć, żeby mogli ją zobaczyć i żeby mogli z niej skorzystać też inni. W księdze Jeremiasza w 2 rozdziale jest taki fragment. Bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Jeżeli przychodzimy do źródła, jeżeli pijemy ze źródła, którym jest Chrystus, to wierzę w to, że wolą Chrystusa nie jest, abyśmy tę wodę zatrzymali dla siebie. To wierzę w to, że wolą Chrystusa nie jest, abyśmy to życie zatrzymali dla siebie. Ja wiem, że to bardzo mocno też się wiąże z nakazem misyjnym, ale nawet kiedy rozmawialiśmy o tym, to nawet wtedy o tym nie myślałem. Myślałem o zwykłym życiu, o dzieleniu się pokojem, o dzieleniu się radością, o dzieleniu się dobrym słowem, o dzieleniu się życiem, które płynie z relacji z Bogiem. Życiem, które płynie z relacji z naszym Zbawicielem. Nie myślałem o wielkiej ewangelizacji. Ale przekonywało mnie to o tym, że zatrzymywanie wody niczemu nie służy. Wcześniej czy później, ja myślę, że każdy też widział przynajmniej na zdjęciu albo na filmie tamę. Jeżeli tama byłaby całkowicie zamknięta, to wcześniej czy później nie wytrzyma. Jeżeli tama jest w jakikolwiek sposób nadwyrężona, to pęknie szybciej. Ale wierzę w to, że żywa woda, że życie, które daje nam Chrystus, wcześniej czy później przeleje się przez wszelkie nasze blokady i przez wszelkie nasze próby zatrzymania jej dla siebie. Chrystus powiedział, że jeżeli ktoś chce zatrzymać życie dla siebie, to je straci. A kto straci je dla Niego, kto będzie chciał być pośrednikiem w przekazywaniu żywej wody, to zyska dużo więcej. Kolejną taką ważną myślą, którą miałem, jak rozmawialiśmy, jest to, że ważne jest, czym się napełniamy. Bo mówimy o żywej wodzie, mówimy o źródle w Chrystusie, mówimy o tym, żeby z Niego czerpać. I często tak jest, że otrzymujemy życie, że przyjmujemy to życie, które Bóg dla nas ma. Ale chociażby jak jest przypowieść o czworakiej roli. Różne rzeczy zdarzają się w naszym życiu. I są momenty, kiedy przestajemy czerpać z tej wody. Kiedy ułuda bogactwa i problemy tego świata potrafią zagłuszyć to, co jest żywe w nas. Albo kiedy ptaki potrafią wydziobać to, co zostało w nas zasiane. Wierzę w to, że nie wystarczy raz przyjść do źródła. Nie wystarczy raz przyjść do rzeki, bo nigdy nie napełnimy się na zawsze. Jeżeli oderwiemy się od źródła, jeżeli odejdziemy od rzeki, to nie będziemy mieć dostępu do wody. Jeżeli stracimy to, co jest, to, co powinno być dla nas najcenniejsze, jeżeli stracimy naszą więź z Bogiem, jeżeli pozwolimy, aby co innego zajęło jej miejsce, to prawda jest taka, że nasz dostęp do wody albo zostanie przerwany, albo będzie zmniejszony. Paweł bardzo często zachęca nas do tego, żeby nieustannie się radować, żeby się modlić, żeby we wszystkim z dziękczynieniem przychodzić do Boga, żeby kierować nasz wzrok i zajmować się tylko i wyłącznie tym, co dobre, co Bogu przyjemne, żeby pouczać się w psalmach, hymnach, pieśniach duchowych. Ogólnie rzecz biorąc, żeby cały czas patrzeć na to źródło, żeby cały czas patrzeć na to, co jest ważne, żeby cały czas patrzeć na to, co jest w Chrystusie, nie na to, co nas otacza. Nie na to, co próbuje odebrać naszą uwagę, ale patrzeć na to, co rzeczywiście jest ważne. Wiecie, jesteśmy w trudnym czasie. Na różne sposoby te trudności doświadczamy, na różne sposoby te trudności przechodzimy, ale myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, że nie jest tak, jak było jeszcze 2 miesiące temu. Że jest inaczej, że naprawdę w wielu kwestiach jest trudniej. Tym bardziej zadajmy sobie pytanie na to, na co patrzymy. Czy patrzymy na to, co w górze? Czy patrzymy tylko i wyłącznie na to, co mamy obok siebie? Ja dzieliłem się tym ostatnio i jestem świadomy tego, że to nie są proste rzeczy. Że to nie jest już skupiłem się i już nic innego nie jest w stanie odciągnąć mojej uwagi. Bo wiem, że tak nie jest. Bo nie jestem też herosem i nie jest tak, że kiedy otwieram oczy, aż do momentu, kiedy je zamknę, to myślę tylko i wyłącznie o tym, co w górze. Bo spotykam się z różnymi ludźmi, spotykam się z różnymi sytuacjami i wiem, że to nie jest proste. I myślę, dlatego Paweł tak często podkreśla i zachęca. Trzymajmy się tego, co w górze. Patrzmy na to, co od Boga. Skupmy się na tym, co daje nam Bóg. Bo to jest nasza gwarancja. Bo to jest nasze źródło. Jeżeli przestaniemy trzymać się źródła, to stracimy dostęp do żywej wody. Jeżeli zajmiemy nasze myśli, nasze serce czym innym, to stracimy dostęp do źródła. Biblia mówi, że nic nie jest w stanie oderwać nas od Bożej miłości. Zamęczyłem kamerę. Tak, kamera musiała inne źródło dostać. Wiecie co gorzej, bo zapomniałem, na czym skończyłem. Zapomniałem tego zdania, które przerwałem w połowie. O, nikt nas nie odłączy od Bożej miłości, ale Biblia nigdzie nie powiedziała, że my nie możemy od niej odejść. Nigdzie nie znalazłem słowa, które by powiedziało, że my nie możemy się wyrzec. Jesteśmy jedynym czynnikiem. Jesteśmy jedynym czynnikiem, który tak naprawdę może postawić tamę dla żywej wody. Miejmy tego świadomość. To nie okoliczności, nawet nie nasze błędy, to nie nasze porażki, to nie usiłowania i knowania wroga odłączą nas od Bożej miłości. Jeżeli odejdziemy, to na własną wolę. I myślę, że to jest dla nas najgroźniejsze. Bo kiedy jesteśmy atakowani, kiedy jesteśmy świadomi tego, że coś złego się dzieje, to zazwyczaj się mobilizujemy. Kiedy jesteśmy świadomi tego, że coś jest nie tak. Zresztą jest nawet takie przysłowie, jak trwoga to do Boga, prawda? Jak jest źle, to szukamy odpowiedzi, to szukamy wsparcia, to szukamy zachęty. Ale kiedy jest dobrze? Kiedy jest dobrze? Chrystus powiedział, jeśli kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Zastanawiałem się jeszcze i taka myśl odnośnie tej wody przyszła do mnie, bo woda, o której mówi Chrystus, będzie z nas wytryskiwać. Będzie źródłem również dla innych. To życie, które płynie z żywej wody, będziemy się nim dzielić. Mamy do tego zachętę, mamy do tego wręcz nakaz. Ale wiecie, zastanawiałem się nad tym, bo często jest tak, że my lubimy mieć swoje zdanie. My lubimy wiedzieć lepiej. My lubimy wiedzieć więcej. Czasami są takie sytuacje, kiedy sami solimy naszą wodę. Dzielimy się, wydaje nam się, że dzielimy się tym życiem. Wydaje nam się, że strumienie wody żywej wypływają z nas i nawadniają innych i dają życie innym. Ale tak naprawdę czasami może być tak, że to jest nasza mądrość, to są nasze sposoby, to jest nasza ewangelizacja za wszelką cenę. To jest to, że bardziej straszymy piekłem i konsekwencjami, a nie przedstawiamy Boga jako Boga miłującego. Uświadomiłem sobie, że jeżeli coś z nas wypływa, to mamy na to wpływ. Wypływa wpływ. to my decydujemy o jakości. O, może tak będzie lepiej. Jeżeli w nasze dzielenie się Chrystusem, w nasze dzielenie się życiem, zaczniemy wprowadzać własne schematy, zaczniemy wprowadzać własne przekonania, zaczniemy głosić własną mądrość. Dlatego zawsze, kiedy staję przed wami, to naprawdę robię to z drżeniem. Bo wiem, że często cienka jest granica pomiędzy tym, co jest moim przekonaniem, a tym, co jest rzeczywiście z Boga i co jest Bożym pragnieniem. Kiedy rozmawiamy z innymi, kiedy dzielimy się naszą wiarą, kiedy dzielimy się Bogiem, którego znamy, to musimy też zwracać uwagę na to, czy dzielimy się rzeczywiście Bogiem, czy też dzielimy się własnym obrazem Boga, czy też dzielimy się własnymi przekonaniami o tym, jaki Bóg jest. Możemy sami sprawić, że woda, którą się dzielimy, będzie gorzka. I taka ostatnia rzecz, którą chciałbym jeszcze powiedzieć. Jest takie przysłowie: z pustego i Salomon nie naleje. Albo możemy dać tyle, ile sami mamy. To jest taka biblijna zasada i biblijna prawda. Jeżeli nie mamy Bożej miłości w sobie, to jej nie damy. Jeżeli nie mamy Bożego życia w sobie, to go nie damy. Nie wykrzesamy sami z siebie życia. Jeżeli Duch nie pobudza nas do tego, do uprzejmości, do miłości, do współczucia, do pokoju z innymi, to może jakieś tam nasze wysiłki trochę owoców przyniosą, ale to będzie na krótką metę i to będzie strasznie męczące. Jeżeli nie dbamy o to, co mamy, jeżeli nie dbamy o to, co zostało nam darowane, to wcześniej czy później nasze źródło wyschnie. To wcześniej czy później nasze źródło wyschnie. Ja myślę, że teraz, kiedy tyle mówi się o suszy i myślę, że jak może wielu z nas widziało zdjęcia Wisły z ostatniego tygodnia, a myślę, że to jest taki obraz, który rzeczywiście pokazuje, że jeżeli o coś nie dbamy, znaczy ja nie mówię, że Wisłę można uzdrowić, to nie o to chodzi, ale jeżeli my nie dbamy o wodę żywą, którą otrzymaliśmy i do której tak naprawdę powinniśmy się podłączyć, w której powinniśmy się zakorzenić, to wcześniej czy później nasze źródło też zacznie wysychać. Zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy pytali Boga, w jakim miejscu jesteśmy. Żebyśmy pytali Boga, czy nasza woda jest świeża. Żebyśmy pytali Boga, czy nasza woda przynosi życie dla innych. Żebyśmy pytali Boga, czy nasza woda, oczywiście to jest pewne uproszczenie, nasza woda, mówię o wodzie żywej, którą Chrystus daje nam i która powinna z nas wypływać, dlatego mówię nasza woda. Czy nasza woda jest rzeczywiście tym, co Bóg chciałby, aby z nas wytryskiwała? Chciałbym na koniec przeczytać fragment z Księgi Ozeasza. 6:3. Bo to jest tak naprawdę najlepsza recepta na to, jak przyjść do żywej wody, jak z niej czerpać i jak jej nie stracić. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Niech to będzie rada, zachęta, ostrzeżenie dla wszystkich nas i niech to będzie najlepsza metoda na życie, jaką możemy tylko przyjąć. Starajmy się usilnie poznać Pana, bo za tym idzie obietnica. Bo jak będziemy to robić, to mamy pewność, że On da nam się znaleźć. I zostańcie w pokoju i niech Bóg was wszystkich chroni. Amen.